Godzina reporterów.
Cześć! Dzisiejszą godzinę reporterów poprowadzą dla Was
Wojciech Wesłowski
i Oliwia Konkel.
Już po raz drugi Radio Mors zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową rozgłośni studenckich radio uczelni. W tym roku współorganizatorem było Radio Gdańsk, a sama konferencja odbyła się w sali koncertowej Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna. Wydarzenie rozpoczęło się panelem naukowym, na którym znani profesorowie oraz dziennikarze z całego kraju prowadzili krótkie wykłady na temat historii oraz przyszłości radia. W ramach panelu studenckiego uczestnicy konferencji mogli wysłuchać audycji radiowych Zapytaj o Polskę, zgłoszonych do konkursu o Nagrodę Złotej Foki w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. W konkursie wzięły udział 4 studenckie audycje z Warszawy, Łodzi, Gdańska oraz Olsztyna. Nagrodę główną jury oraz nagrodę publiczności zdobyła audycja przygotowana przez Radio UWM FM z Olsztyna. Materiał przygotowali Paulina Niedzielska, Piotr Filipkowski i Bartłomiej Ostryński.
Marta DeMarteo, redaktor naczelna Radia Mors, komitet organizacyjny II Ogólnopolskiej Konferencji Radiouczelni. Cel, tak jak 2 lata temu, głównie skupia się wokół integracji środowiska studenckich rozgłośni radiowych. Chcemy, żeby te środowiska mogły się spotkać, porozmawiać, ale też, żeby miały szansę skonfrontować swoje problemy z innymi rozgłośniami i żeby mogły o tych problemach i też o tym, co im wychodzi, porozmawiać z radioznawcami z całej Polski.
A z jakich miast w tym roku przyjechali do nas prelegenci i uczestnicy?
Uniwersytety i Politechniki z Warszawy, Poznania, Krakowa, Olsztyna i Łodzi.
A czy są już jakieś plany na 3. edycję konferencji w przyszłym roku?
Na przyszły rok pewnie nie, bo konferencja z założenia ma się odbywać co 2 lata, natomiast chcemy, żeby co roku dołączało do naszego grona coraz więcej rozgłośni, coraz więcej studentów i coraz więcej naukowców, którzy łącznie mogą wnieść do tego przedsięwzięcia dużo pozytywnej energii, dużo wiedzy i dużo doświadczenia.
Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, ale szczególnie serdecznie witam Panią Prorektor do spraw kształcenia, Panią Profesor Annę Machnikowską. Bardzo nam miło, że Pani Prorektor znalazła dla nas chwilę czasu. Poproszę teraz Panią o 2 dobre słowa na dobry początek.
Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym powiedzieć Państwu, że życzę Państwu owocnych obrad, ale gdybyśmy się spotkali jeszcze kilka lat temu, być może bym na tym zakończyła. Natomiast chciałabym Państwa prosić, choć być może świetnie o tym wiecie, żebyście Państwo, rozmawiając ze sobą, rozmawiając również w sposób krytyczny, za chwilę stali się prawdziwymi dziennikarzami, dziennikarzami, których programy, audycje będą słuchane, ponieważ jesteśmy w bardzo szczególnym momencie, w którym kilka rzeczy, z którymi się Państwo zajmują, mocno się zmieniło. Co mam na myśli? Choćby to, że mamy do czynienia z sytuacją, w której dzisiaj władza nie kojarzy się z pieniędzmi, tylko z dostępem do informacji, monopolem na tą informację oraz z możliwością jej przekształcania. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że w Polsce w tym roku 92% osób, które korzysta z telefonów komórkowych, korzysta z telefonu, który ma jeden system operacyjny, Android, i podłączone do tego preinstalowane aplikacje tej samej firmy. I w związku z tym ta firma zawiaduje już nie tylko tym, że telefon działa, ale zawiaduje również praktycznie już prawie wszystkimi informacjami, które większość ludzi uważa za wystarczające. Od wyszukiwarki, przez przeglądarkę cenową, poprzez mapy, poprzez lokalizację, a już wiemy, że algorytmy tam działające to nie są algorytmy, które działają obiektywnie. Jeżeli o tym wszystkim wiemy, to wiemy o sytuacji, w której spora część z tych 92% osób traktuje telefon jako jedyne źródło informacji. I to jest pierwsza rzecz. Dzisiaj informacja ma o wiele ważniejsze znaczenie niż wcześniej. Ta informacja oczywiście w tym obiegu publicznym, a nie wymieniana między ludźmi. Pytanie jest, jak Państwo jako dziennikarze, osoby związane szeroko, tak, z mediami, potrafią się odnieść do tej sytuacji.
Za nami jest pierwszy panel konferencji. Jak wrażenia po pierwszym panelu?
Tak nie wiem, co powiedzieć, bo
Nie jestem zbytnio kompetentny, jako że do radia dopiero wchodzę, ale na pewno wiele wyniosłem z konferencji, pierwszego panelu.
Na pewno chciałabym poznać bliżej tutaj tematykę radia, radiofonii, poznać ciekawe, inspirujące osoby, które pracują w tej branży. No i przede wszystkim nauczyć się czegoś. Na pewno najbardziej jestem zainteresowana reportażem dźwiękowym, który będzie prowadził dr Andrzej Boska z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ponieważ interesuję się realizacją dźwięku, gdyż z wykształcenia jestem muzykiem.
Najbardziej czekałam na tą część, kiedy będziemy słuchali audycji i kiedy będę mogła porównać audycję Radia Mors na tle innych audycji i zobaczyć, kto to zrobił lepiej.
To znaczy, każdą audycję, każdą formę dźwiękową trzeba oceniać trochę inaczej, ponieważ była zrobiona w inny sposób. Dotyczyły one wszystkie tego samego tematu, ale studenci włożyli sporo inwencji, żeby ten temat pokazać niebanalnie. I tak na przykład bardzo niebanalnie pokazano tę polskość w audycji prezentującej interpretację piosenki Laocze o wojence. Widać, że studenci włożyli sporo pracy, że odegrali swoje role. Było to bardzo atrakcyjne dźwiękowo, ale z drugiej strony większe emocje we mnie wzbudziła audycja studentów z Olsztyna z przepięknym zakończeniem, otwartym pytaniem dotyczącym tego, co my sami odbiorcy myślimy o Polsce. Piękny podkład dźwiękowy, taka budowane napięcie, atmosfera. Także myślę, że moim faworytem jest ta audycja z Olsztyna. Oczywiście Radio Mors również przygotowało bardzo ciekawą propozycję, uwzględniło różnorodne głosy, przede wszystkim także zaangażowało studentów. Wywiad, który był jako pierwszy prezentowany, ciekawy, pokazujący trochę inne oblicze polskości niż takie rozumiane przez nas wszystkich ogólne, ale może bardziej taka forma do radia, do wysłuchania w popołudniowe, jakiś dzień w popołudnie niż na konkurs.
Które z tych czterech audycji podobały Ci się najbardziej?
To jest temat na czasie, temat, który teraz będziemy kultywować i świętować w ciągu najbliższych dni, więc myślę, że cała ta inicjatywa jest bardzo dobra, pozytywna i zachęciła do dalszego uczestnictwa. Przede wszystkim te dwie ostatnie audycje z Olsztyna i z Gdańska wywołały spore wrażenie i zmusiły do refleksji nad tym, czym tak naprawdę jest Polska i jak dla nas ważna jest. Te dwie ostatnie najbardziej mi się podobały, ale jeżeli miałbym wybierać jedną, to chyba jednak ta ostatnia. Było sporo wypowiedzi ludzi z różnych regionów, ludzi, którzy mają różne poglądy na temat patriotyzmu i polskości. I myślę, że właśnie te ostatnie pytanie skierowane do widzów, czym jest dla nas patriotyzm i Polska, było esencją tego spotkania. Przede wszystkim mi się wydaje, że merytoryka była większa w tych ostatnich dwóch. W pierwszej audycji prowadząca potraktowała sprawę trochę mało poważnie, według mnie przynajmniej, a w drugiej audycji można powiedzieć, że była dość jednostajna, ale też ciekawa. Oczywiście forma była bardzo ciekawa, ale myślę, że właśnie te dwie ostatnie wywołały większe emocje, skłoniły do większej refleksji wszystkich odbiorców.
Najbardziej podobała mi się ostatnia audycja i myślę, że dostanie nagrodę publiczności, ponieważ była dosyć przejmująca i pokazała historię ludzi, którzy nie byli pierwotnie związani z Polską, ale się z nią teraz identyfikują. Także, no i były w miarę zróżnicowane poglądy, więc myślę, że ta audycja ostatnia z Olsztyna jest najlepsza.
Najbardziej mi się podobała audycja czwarta z Olsztyna, dlatego że była bardzo wzruszająca. Te momenty, muzyka, wszystko tak świetnie ze sobą pasowało, tak wszystko bardzo ładnie współgrało, że naprawdę można było się wczuć w to, co mówili rozmówcy, tak? I można było właśnie wyczuć to napięcie całe, to piękne napięcie, które towarzyszyło wypowiedziom. Była najbardziej profesjonalnie zrobiona, bo bardzo podobało mi się to, co zrobiło Radio Mors, ale było trochę chyba jednak tych wypowiedzi za dużo. Audycja z Warszawy, szczerze mówiąc, w ogóle mi się nie podobała, bo pani, która ją prowadziła cały czas, miała nerwowy śmiech, myliła słowa i no moim zdaniem średnio to wyszło, ale audycja z Łodzi też była całkiem niezła. Fajne było to, że nawiązali do Laocze, który jest jednym z moich ulubionych zespołów i na wojence. Wojenkę słyszałam kilka razy na żywo, więc gdzieś tam było to poruszenie związane z muzyką też.
Najbardziej mi się podobało Radio z Olsztyna, audycja na temat patriotyzmu. Podobało mi się w niej to, że zostały zestawione osoby w różnym wieku, z różnych grup, mieszkające w różnych miejscach i dla każdej z tych osób ten patriotyzm wyglądał inaczej, ale no, mi się to bardzo podobało, takie zestawienie.
Wybór był bardzo trudny, bo wszystkie audycje były naprawdę interesujące, ale wybrałam audycję Radia Mors. Jestem z UG, tak, ale całkowicie to była obiektywna moja opinia. Wahałam się też pomiędzy Olsztynem właśnie a Gdańskiem, ale brakowało mi tam tej spontaniczności. To było takie, no nie było tego naturalizmu po prostu. Audycji radia z Olsztyna, no to było takie za bardzo ustawione. Było zbyt piękne, żeby było prawdziwe.
Jesteśmy już po ogłoszeniach wyników na najlepszą audycję o tematyce patriotycznej. Jest z nami tutaj zwyciężczyni. To jak słyszałem, autorki zostały teraz powiadomione. Jak reakcja?
Wspaniała reakcja. Dziewczyny, przygotowując tę audycję, zastanawiały się, jak ją zrobić. Z jakich skorzystać źródeł? Jak pokazać tą naszą Polskę, polskość, jak to docenić? No ale przy tym wszystkim też myślały o takim kontekście radiowym, jak zrobić dobrą audycję radiową. Młode, zdolne, Kinga Weber, Agnieszka Wójcik, zrobiły kawał dobrej roboty, której nie powstydziłby się, to mówię już jako dziennikarz radiowy z olbrzymim stażem, nie powstydziłby się naprawdę profesjonalny dziennikarz. W związku z tym jesteśmy szalenie dumne. Dziewczyny są młodymi dziennikarkami radia studenckiego w Olsztynie, UWM FM. Są też członkiniami radiowego koła naukowego ETER, no i studentkami dziennikarstwa, że mają wszystko w pakiecie. No i miejmy nadzieję, że ta nagroda też będzie takim wiatrem w żagle i poniesie je w świat daleki.
Czy słysząc audycję konkurencji, czy mieliście jakieś obawy dokładnie jakiejś konkretnej audycji, że może jakoś was przegonić w głosach?
No wie pan, konkurencja oczywiście zawsze jest niebezpieczna i konkurencja depcze po piętach, ale z drugiej strony to dobrze, że wszyscy przygotowali zupełnie inne audycje. Każda z nich miała swój wymiar, każda z nich dotykała innej przestrzeni, niepodległości Polski. W związku z tym to jury decydowało, która z nich była najlepsza. To jest taka szala, powiedziałabym, bardzo trudna do regulowania i pokazania, kto jest najlepszy. To dobrze, że młodzi ludzie pracują z mikrofonem. Pan również. To dobrze, że pracujecie w radiu. I bardzo miło od czasu do czasu dostać nagrodę w takim sympatycznym miejscu i podczas takiego sympatycznego spotkania, które organizuje pani dr Monika Białek.
Gdzie stanie ta złota foka?
A ja nie wiem, proszę pana. Nie mam pojęcia. Na pewno w radiu. Na pewno w radiu i wszyscy będą sprawdzać, czy ona jest złota. No jest złota, ja mogę tyle powiedzieć. Na honorowym miejscu jest to szalenie sympatyczna nagroda. Także bardzo, bardzo dziękujemy.
Godzina reporterów.
Już niebawem pierwsze spotkanie naukowe o nazwie Gdańskie Piątki z Prawem Karnym na Wydziale Prawa i Administracji UG. Pierwszą serię spotkań poprowadzi dr Tomasz Snarski. Wydarzenie ma na celu poszerzenie wiedzy oraz świadomości o prawie karnym w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla wszystkich. Jest to spotkanie otwarte i skierowane nie tylko do studentów, ale i dla wszystkich zainteresowanych tematyką prawa karnego. Tematem pierwszego spotkania będzie problematyka moralności w świecie prawa karnego. Szerzej o wydarzeniu opowiada dr Tomasz Snarski, z którym miał przyjemność rozmawiać Mikołaj Pastusiak. Ciekawi, kiedy najbliższe spotkanie? Posłuchajcie.
Mam przyjemność rozmawiania z panem Tomaszem Snarskim. Na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się wydarzenie Gdańskie Piątki z Prawem Karnym. Jest to nowa inicjatywa. Mógłby pan powiedzieć parę słów o tym wydarzeniu?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że uniwersytet to dla nas nie tylko wspólnota akademicka, uczonych, studentów, pracowników i osób, które się tu kształcą, a zamknięta w sobie, ale wspólnota otwarta na świat, na zewnętrzne otoczenie, która poprzez poszukiwanie prawdy pokazuje całemu społeczeństwu, albo stara się przynajmniej wskazać, jak najlepsze rozwiązania w różnych dziedzinach życia społecznego. I jako wydział na Wydziale Prawa i Administracji w ramach Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii postanowiliśmy odpowiedzieć na wyzwania współczesności dotyczące polskiego prawa karnego i zaproponować otwartą inicjatywę zebrań naukowych poświęconych aktualnym, najbardziej ważkim problemom tegoż właśnie prawa. Chodzi nam bowiem o to, że zwłaszcza w ostatnich latach nasila się tak zwane zjawisko populizmu penalnego. Prawo karne jest deprecjonowane, jest instrumentalnie wykorzystywane przez rządzących, zapomina się o godności człowieka, także tego, który popełnił przestępstwo bądź jest oskarżony o popełnienie przestępstwa. W istocie sprowadza się prawo karne do takiego też często narzędzia prowadzenia bieżącej polityki, I to wszystko są zjawiska bardzo niebezpieczne, ponieważ tak naprawdę mogą ostatecznie dotknąć każdą indywidualną jednostkę. I my chcemy, odpowiadając właśnie na te problemy, które się pojawiają, na te wątpliwości, zaproponować alternatywę, znaczy albo inaczej, pokazać klasyczne podejście refleksji nad prawem, odpowiedzieć na pytania, czym prawo karne jest, czym powinno być, dlaczego, bo powinno służyć człowiekowi, no i w związku z tym, dlaczego należy odrzucić wszystkie pomysły, czy przemyśleć, czy zastanowić się nad racjonalnością rozmaitych inicjatyw, które tej godności ludzkiej nie służą. Stąd też idea Gdańskich Piątków z Prawem Karnym. Będziemy się spotykać co miesiąc w jeden wybrany piątek na Wydziale Prawa i Administracji w sali Rady Wydziału o godzinie 17 i rozmawiać o różnych wybranych problemach. Idea jest taka, żeby najpierw jeden z pracowników naukowych zaprezentował swoje wystąpienie, swoje refleksje, tezy i argumenty, a potem będzie otwarta dyskusja. Tylko właśnie my się chcemy wyróżnić tym, że można o prawie karnym i należy dyskutować merytorycznie, w oparciu o poszanowanie podstawowych wartości i w odniesieniu do ustaleń naukowych.
Czyli jest to inicjatywa generalnie skierowana do wszystkich.
Tak, znaczy jest to inicjatywa naukowa, jest to projekt ze wszechmiar naukowy. Autorami projektu jest pan profesor zwyczajny doktor habilitowany Jarosław Arylewski, kierownik katedry oraz moja skromna osoba. Natomiast wszyscy są zaproszeni, i dydaktycy, i badacze z różnych dziedzin nauki, nie tylko z prawa, ale właśnie na przykład z filozofii, różne dyscypliny z Wydziału Nauk Społecznych. Można się choćby zastanowić, w jaki sposób działa pedagogika prawa karnego, w jaki sposób prawo karne może wychowywać, a w jaki sposób może być narzędziem antywychowawczym, jeśli przyjmuje rozwiązania niesprawiedliwe, niesłuszne, tak naprawdę karzące Bogu ducha winnych ludzi, bądź po prostu różnicujące ich bez jakiejkolwiek istotności. Przyczyny. Więc otwieramy się na wszystkich, natomiast chcemy pokazać to, na czym się znamy, czyli to nie będzie spotkanie publicystyczne czy spotkanie takie dyskusyjne. Można, ja bym to określił, że coś takiego jak swego rodzaju kawiarenka naukowa, że słuchaj, masz możliwość, dzisiaj świat ci pokazuje wiele różnych źródeł wiedzy, internet, możesz pójść oczywiście przeczytać w gazecie różne informacje, możesz wreszcie słuchać się polityków, a możesz przyjść i posłuchać fachowców, specjalistów, tych, którzy się prawem karnym zajmują. To, czy się zgodzisz z prezentowanymi tezami, czy nie, to jest zupełnie inna sprawa. Nikt nikogo tutaj nie zmusza do przyjmowania jakichś jednych tez, tylko chcemy pokazać, że warto o prawie karnym rozmawiać na poważnie. To nie można tak robić, że wprowadza się na przykład tak zwany rejestr pedofilów, czyli ten słynny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym na przykład, i mówi, że to jest wspaniałe rozwiązanie, że nie ma żadnych wad i że ona będzie skuteczna, podczas gdy większość nauki czy argumenty naukowe świadczą o czymś dokładnie przeciwnym. Nie można ludzi podwójnie karać za to samo, czyli ta słynna ustawa o tak zwanych w ogóle bestiach, sam ten język, jak można nawet najgorszych sprawców nazywać w taki sposób. Każdy człowiek, choćby był największym zbrodniarzem, pozostaje człowiekiem. I pytanie, które prawo karne powinniśmy sobie stawiać, jak się pytamy na przykład, jakiego prawa karnego chcemy, to nie to, jakiego prawa karnego chcemy wobec Kowalskiego, wobec Snarskiego, czy wobec osoby trzeciej, tylko wobec mnie, wobec samego siebie, gdybyśmy my byli oskarżeni, a nic złego byśmy nie zrobili. To jest istota i fundament, dlaczego choćby prawo karne powinno mieć tak dużo gwarancyjnej roli, dlaczego powinno chronić praw fundamentalnych, praw jednostki, przestrzegać swoich aksjologicznych wartości, zasad. Więc o tym wszystkim chcemy dyskutować, ale na poziomie nauki, czyli racjonalnej refleksji w trosce o wypracowanie tez i formuł prawdziwych i dobrze uargumentowanych. Mamy nadzieję, że to będzie taka też praca organiczna u podstaw, no bo dzisiaj coraz mniej jest wiedzy o tym prawie karnym i można społeczeństwu mówić, że wszystkie w zasadzie rozwiązania są ważne. No i też oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest pewna odpowiedź na populizm penalny, ale oczywiście na samej negacji nie chcemy bazować, tylko chcemy dać pozytywny wkład w nasze społeczeństwo, czyli to ma być ten pozytywny wkład nauki. Chcemy pokazać, czym się zajmujemy, o czym mówimy i że to ma konkretne przełożenie na życie każdego człowieka. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone uwikłaniu moralności i prawa karnego. To jest dzisiaj temat wydaje się bardzo eksploatowany, odmieniany przez wszystkie przypadki. Każdy mówi, że jemu zależy na tym, żeby prawo było moralne, dobre, zachęcało do rzeczy dobrych, żeby było sprawiedliwe. Ale co to w zasadzie znaczy? Nie? Co to w zasadzie znaczy, że prawo karne ma być dobre albo moralne? Czy jest dobre prawo karne, które się na przykład zmienia tak często, że już nikt nie wie, jakie ono w zasadzie jest tego dnia, w którym ma się do niego zastosować? Czy jest dobre prawo karne, które jest strasznie represyjne, albo które będzie chciało odchodzić od humanitaryzmu? No nie, no to jest zupełnie inne prawo karne, o które my myślimy jako o pewnym ideale, więc czy prawo karne powinno się zajmować sprawami obyczajowymi? Czy to w ogóle jest rzecz dla norm prawa karnego? Albo kontrowersje chociażby związane z wieloma w ostatnich latach sprawami na pograniczu prawa, moralności, obyczajowości, prawa wreszcie z prawem pewnego konfliktu. Tu prawo karne coraz bardziej zaangażowane, bo to jest i zjawisko obrony przez kulturę, i większego zróżnicowania kulturowego, odrębnej oceny takiej specyficznej socjalizacji kulturowej sprawców. Ostatnio choćby wyrok dotyczący popełnienia wykroczenia polegającego na odmowie wydrukowania ulotek dotyczących inicjatywy środowiska LGBT. To wszystko, czy to wszystko w ogóle prawo karne powinno oceniać, czy nie, a jeśli tak, to w jaki sposób, na czym w zasadzie powinna polegać moralność prawa karnego? No to jest takie pytanie o fundamenty, nie? Jakiego prawa karnego w ogóle chcemy? Czy takiego bardzo zaangażowanego, czy wycofanego, czy jakiegoś będącego przedmiotem umowy społecznej, to co jest zakazane, co nie? Czy możemy w ogóle uzgodnić? Czy prawa bardzo represyjnego, opresyjnego? No i wreszcie, czy chcemy odkryć i pokazać też, to już takie pierwsze intuicje dotyczące tego tematu, że przecież zadaniem prawa karnego jest ochrona dóbr prawnych i to nie zawsze musi być określona moralność, tak? To może się pokrywać. I jest dobrze, jak pisał Marian Cieślak, żeby prawo karne pokrywało się z tymi przeważającymi w społeczeństwie normami moralnymi, ale to są dwie zupełnie różne kategorie, które w takim dyskursie codziennym są kompletnie mylone, mieszane, wkładane do jednego worka, ze szkodą i dla prawa karnego, i dla moralności.
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału, przypominam, 30 listopada o godzinie 17 na Wydziale Prawa i Administracji.
Godzina reporterów. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Departamentem Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zorganizowało na Wydziale Biologii UG uroczystość podpisania umów z 8 beneficjentami, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jednym z beneficjentów została Fundacja Rozwoju UG. Relacje z podpisania umowy na UG przygotował Artur Gliniewicz.
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu jest fundacją powołaną w celu budowy w ogóle kampusu i w ogóle budowy przeróżnych wydziałów uniwersytetu. Natomiast fundacja uczestniczyła i uczestniczy w wielu projektach w celu rozwoju zarówno potencjału naukowego, jak i studentów uniwersytetu. Przeprowadzamy jako fundacja szereg konferencji, seminariów, ale również startujemy w konkursach na projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, ponieważ Wydział Biologii potrzebuje dla studentów i dla nauki praktycznych zastosowań swoich prac naukowych i stąd startujemy w konkursach.
To dzisiejsze spotkanie, ten projekt, o czym on jest i jaki jest jego główny cel?
Znaczy, my dzisiaj podpisujemy umowę z Urzędem Marszałkowskim. Panowie marszałkowie przydzielili w ramach konkursu związanego z ochroną bioróżnorodności na Pomorzu, przydzielili dla fundacji środki na realizację projektu związanego z rezerwatem Bielawa. Jeśli chodzi o rezerwaty w województwie, to bardzo ważną rzeczą jest prowadzenie czynnej ochrony przyrody na terenie tych rezerwatów. To jest ogromny rezerwat, jeden z większych w województwie. I to jest wrzosowisko, czy torfowisko wysokie. Będą prowadzone prace związane z wycinką jakby gatunków, które przeszkadzają w chłonięciu wody. To jest kolejny etap projektu. I w ogóle torfowiska i wrzosowiska wysokie mają to do siebie, że jest to bardzo ważny rezerwuar wody dla ochrony klimatu. W związku z tym zachowanie tych torfowisk na terenie naszego województwa jest bardzo, bardzo istotne. No a naukowcy z Wydziału Biologii nas w tym wspomagają. przygotowują merytorycznie zakres prac i fundacja może dzięki temu realizować taki projekt. I ten projekt będzie realizowany w ciągu 3 lat i jego wartość to jest ponad 2,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie uzyskane ze środków Unii Europejskiej to jest 2 miliony złotych. Przez okres 3 lat będziemy w tym rezerwacie realizować wycinkę biomasy niepotrzebnej. Częściowo będziemy ją wywozić, będziemy patrolować. W jakim celu? No żeby zarówno rośliny, jak i stworzenia, jak i ptaki mogły się tam lęgnąć. No i żeby życie biologiczne rezerwatu prawidłowo się rozwijało.
To jeszcze chciałbym się zapytać, jeżeli chodzi o ten sam projekt, to jest bardzo ważne wydarzenie dla całego Uniwersytetu Gdańskiego. Czy w przeszłości zdarzały się aż tak ważne podpisywanie umów tutaj?
Urząd Marszałkowski i marszałkowie starają się nie zapraszać tylko beneficjentów do Urzędu Marszałkowskiego i tam podpisywać umowy, ale pokazać coś, co jest warte pokazania również innym. I ze względu na to, że jest to konkurs związany z ochroną bioróżnorodności, to konkursy związane z ochroną bioróżnorodności mają jakby efekt dzisiaj, bo można podpisać umowy, no i zwiedzić bardzo piękny nowy budynek uniwersytetu, w którym studenci studiują biologię.
Godzina reporterów.
Zeszły tydzień upłynął pod hasłem Tygodnia Przedsiębiorczości. Pomysłodawcą jest Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UG. Studenci z różnych kierunków mogli sprawdzić swoje kompetencje potrzebne na rynku pracy. Oprócz tego można było posłuchać interesujących prelekcji prowadzonych przez inspirujących przedsiębiorców i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania. Każdy ze studentów otrzymał tak zwaną informację zwrotną, czyli jak zaprezentował się w oczach potencjalnych pracodawców. Materiał przygotował Michał Sadowski.
Dzisiaj na Wydziale Prawa i Administracji organizowany jest Pomorski Dzień Przedsiębiorczości. Będę rozmawiał z organizatorem tego wydarzenia,
Krzysztofem Świętalskim. Dzisiaj wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim, nasz Urząd Wojewódzki Urząd Pracy organizuje tutaj w Oliwie Pomorski Dzień Przedsiębiorczości. Toczy się 2 torami. Po pierwsze, mamy grę miejską, w której biorą udział studenci z waszej uczelni, tak? Czyli studenci z różnych kierunków odwiedzają różne firmy i wykazują się znajomością kompetencji. Kompetencji, które są potrzebne na rynku pracy, ponieważ w ogóle ten Dzień Przedsiębiorczości traktujemy dosyć szeroko. Nie tylko jako zachętę do tego, żeby zakładać w przyszłości działalność gospodarczą, ale też do tego, żeby wykazywać się postawą przedsiębiorczą. Co to znaczy postawa przedsiębiorcza? To znaczy, że samodzielnie zarządzam swoją karierą, swoją osobą. Nie czekam na to, co mi inni dadzą, jakieś instytucje, urzędy albo ciocia, tak? Tylko sam myślę o tym, jak mam sobą zarządzać. I bez względu na to, czy chcę założyć własną firmę, czy też chcę aktywnie szukać pracy i fajnie funkcjonować jako jakaś osoba zatrudniona, przydadzą mi się różne kompetencje. I te właśnie kompetencje właśnie w tej chwili sprawdzamy zarówno tutaj na Uniwersytecie Gdańskim, na różnych przystankach gry miejskiej, jak i w firmach, które są zlokalizowane tutaj w centrach biznesowych, czyli Alchemia i Olivia Business Center. Tak? Tam są różne przystanki, w których między innymi studenci biorą udział. To jest 1 tor. Oprócz tego jest dzisiaj 2 tor naszego Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości. Mamy różne wystąpienia i prelekcje tutaj właśnie na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie mamy bardzo ciekawych prelegentów, którzy mają zainspirować tak młodzież, zarówno studentów, jak i młodzież szkół średnich, bo zaprosiliśmy na waszą uczelnię też młodzież szkół średnich do tego, żeby opowiedzieli o tym, jak kształtować swoją karierę zawodową, jak aktywnie poszukiwać swoje ścieżki, co zrobić, żeby pewnych błędów uniknąć, jak własną firmę założyć. Także dzisiaj jest tutaj masa inspirujących wykładów. Aha, jeszcze nie dodałem, że gra miejska kończy się finałem, też będzie tutaj na Wydziale Prawa i Administracji finał, gdzie wszyscy otrzymają informację zwrotną, jak wystąpili na danych przystankach oraz otrzymają nagrody od naszego Urzędu Wojewódzkiego Urzędu Pracy, od Uniwersytetu Gdańskiego i od wielu innych firm.
Godzina reporterów. Szczęście dopisuje w nieoczekiwanym momencie. Przekonała się o tym Ilona Wiśniewska, która dostała od losu szansę na wolontariat w domu dziecka na Grenlandii. Na podstawie swoich przeżyć napisała książkę Lód. Wywiad o 3-miesięcznej przygodzie Ilony i jej książce przeprowadził Jakub Ruźniak.
Czy przed przybyciem na Grenlandię? Jakoś specjalnie się pani, nie wiem, przygotowywała?
Ja rozmawiałam przed wyjazdem z takim moim przyjacielem, który spędza, już wiele lat spędza na tej Grenlandii, tak co jakiś czas wyjeżdża tam na długo, na północ. I on mi bardzo wiele rzeczy opowiedział i to był bardzo dobry start. Ja jadąc tam na północ, myślałam, że już coś o północy wiem, bo mieszkałam już tam 8 lat za kręgiem polarnym, więc myślałam, że już coś wiem o tej północy. To się okazało, że jednak nie wiem i się uczyłam każdego dnia czegoś nowego. A czy się przygotowałam jakoś? No miałam ciepły śpiwór, uszył mi go tutaj w Gdyni taki świetny pan, który szyje takie śpiwory ciepłe, puchowe.
Specjalny, tak?
Tak, taki na miarę szyty, tak. A poza tym to tylko wiedziałam, że trzeba wziąć te ciepłe ubrania, które zawsze biorę ze sobą. A tak to się znałam zupełnie na szczęście.
Też chciałem się zapytać o ten język. Czy pani w ogóle próbowała się go nauczyć, języka grenlandzkiego?
Na początku Grenlandczycy i Duńczycy powiedzieli, że to tak przynajmniej 7 lat trzeba, żeby komunikatywnie ten język opanować. No więc ja miałam 3 miesiące. Oczywiście uczyłam się podstawowych zwrotów, ale one oczywiście otwierały serca i powodowały uśmiechy na twarzach moich współpracowników i kolegów, ale jednak no, nie opanowałam żadnego dłuższego zdania, bo tu nie tyle chodzi o zdania, co o w ogóle formułowanie w tym języku, bo tam się zupełnie inaczej buduje. Te zdania, a też wymowa jest inna niż nasza, więc myślę, że ja się nauczyłam tyle grenlandzkiego, co grenlandzcy wychowankowie domu dziecka nauczyli się polskiego, bo też uczyli się jakichś podstawowych słów.
No, a też pani pisze, że najważniejsze jakby słowa w grenlandzkim są wypowiadane bez słów, też to jest.
Tak, oni mówią, tak, bo tam jest bardzo rozbudowana mimika. Uniesienie brwi, zmarszczenie nosa, to ma wiele znaczeń w zależności od kontekstu i to jest piękne, bo tego się też trzeba nauczyć, bo na początku wydaje ci się, że ktoś w ogóle cię nie zauważa albo w ogóle nie odpowiada na twoje cześć. On właśnie odpowiada i odpowiada fajniej, bo nie mówi tylko cześć, tylko właśnie całą twarzą wita się z tobą. Tam się inaczej myśli, tak przynajmniej Grenlandczycy mówili, bo przez to, że ja nie znam tego języka, nie myślę w nim, no to nie mogę tego zweryfikować, ale oni mówili, że się zupełnie inaczej opisuje świat. I fajnie to wiedzieć, nie muszę tego języka opanowywać, żeby jakby szanować to, że się inaczej myśli w języku.
Jak długo w ogóle trwała praca nad książką?
Praca nad książką to trwała rok. Ale jak wróciłam z Umanak po 3 miesiącach, to na początku w ogóle nie wiedziałam, jak o tym miejscu opowiadać i w ogóle o nim nie opowiadam i o nim tylko myślałam, bo miałam bardzo dużo notatek, bo te notatki robiłam codziennie. Pisać zaczęłam dopiero później, bo też musiałam sobie jakoś przetrawić to, co przeżyłam, a też chciałam napisać o Umanak, o tej wyspie, nie pisać o całej Grenlandii, tylko właśnie napisać o tej małej wyspie. I to wymagało jeszcze ode mnie porozmawiania z ludźmi, którzy wiedzą coś o Grenlandii więcej niż ja, przeczytania wielu książek. Pojechałam tam w marcu 2017, tak? Teraz mamy 18. Tak, no to trochę ponad rok wszystko.
Te rozmowy z bohaterami, to jak w ogóle one wyglądają? W jakim języku pani się z nimi porozumiewała tak w ogóle?
To bardzo różnych. To z większością się porozumiewałam po duńsko-norwesku, bo to są języki bardzo podobne do siebie w piśmie. W wymowie trochę gorzej, więc ja musiałam się tej wymowy nauczyć. Łatwiej rozmawiało mi się zawsze z Grenlandczykami, którzy na przykład byli w Danii albo znali Szwedów czy Norwegów, bo oni byli trochę osłuchani z innymi skandynawskimi językami. Z drugiej strony miałam szczęście poznać dwoje bohaterów, którzy mówili po norwesku. Rozmawiałam też po angielsku bardzo dużo, bo młodzi ludzie tam na tej wyspie bardzo dobrze mówili po angielsku, nawet lepiej ode mnie wielu z nich. No a jak byli bohaterowie tylko mówiący po grenlandzku, no to miałam kogoś, kto ten grenlandzki rozumiał i umiał mi przełożyć to na angielski albo na duński. Więc bardzo różnie. A czasami, tak jak jest jedna bohaterka w książce, po prostu ona mówi bardzo słabo po duńsku, ja też mówię słabo po duńsku i rysujemy, albo wyjaśniamy sobie wszystko na migi. Wszystko się da, język nie jest najważniejszy.
Też właśnie w tej książce jakby mówi pani, że jest taka zasada, żeby chronić bohatera przed nim samym. Mhm. Jak bohater może sam sobie zaszkodzić w ogóle?
Może nie przewidzieć konsekwencji tego, co mówi.
bo może powiedzieć za dużo i nie zdawać sobie sprawy, że jeżeli się to napisze i się to gdzieś puści w świat, to może dotknąć inne osoby albo może zwrócić się przeciwko niemu. Więc autor zawsze musi pomyśleć za bohatera jeszcze.
Jak czyta pani, nie wiem, jakieś inne reportaże, czy w ogóle czyta pani jakieś, czy ma w ogóle pani czas na, nie wiem, czytanie innych polskich reportaży, czy norweskich na przykład, czy coś, czymś pani się, nie wiem, inspiruje, czy widzi pani może jakieś różnice, nie wiem, czy między norweskim a polskim reportażem, czy...
Norweskich reportaży to w ogóle nie czytam, ale to dobra sugestia, może właśnie powinnam. A polskich reportaży... Czytałam tego kiedyś więcej, a teraz to tak też trochę działa, że jak się pisze samemu, to mniej się czyta, bo się czyta literaturę przedmiotu, tak, dokładnie, taką, która jest potrzebna do tego pisania i potem nie starcza czasu na reportaże, więc ja czytam bardziej literaturę piękną, a nie literaturę faktu, więc to, co piszę, to jest wszystko takie bardzo intuicyjne i nieinspirowane niczym, bo a może powinno być, może powinnam się inspirować kimś, kto pisze lepiej, ale tego nie robię, więc to wszystko wychodzi bardzo intuicyjnie.
Tak, a propos ogólnie północy, czy jest coś, co panią denerwuje w północy?
Denerwuje to chyba nie jest takie słowo. Mi tam wielu rzeczy brakuje. Brakuje mi czasem tego polskiego chaosu właśnie, tej nieprzewidywalności. Ale nie, północ jest bardzo dobrym miejscem. Ja mogłabym tam mieszkać cały czas. Tyle, że chciałabym teraz akurat mieszkam w Polsce, bo chciałabym być bliżej wydarzeń, bo często na północy ma się wrażenie, że świat jest gdzie indziej, że świat jest, że dużo rzeczy się dzieje i że życie mija, a tam się po prostu jest w tym pięknym terenie, w tym pięknym świetle i tak dalej, w ciszy, ale że prawdziwy świat jest gdzie indziej. I to ciężko w ogóle jakoś wybrać, gdzie by było lepiej być, bo każde z tych miejsc ma swoje zalety i wady, ale na północy nic mnie nie denerwuje.
Tacy bohaterowie, o których pani wspomina, na przykład tacy, którzy, nie wiem, tak jak w Białym, o turystach, którzy przybywają i się pytają, a gdzie jest to drugie słońce, które tak odpowiada za dzień polarny, tak, albo tutaj w Ludzie jeden bohater, który mówi, no przecież Ziemia jest płaska i zaraz tam jest kopuła Ziemi. Jak pani styka się z takim stanowiskiem, czy pani jakoś naprostowuje te stanowiska?
Nie, w ogóle ja uwielbiam rozmawiać z takimi osobami, bo ja mam w miarę takie ułożone poglądy i to jest super spotykać kogoś, kto myśli zupełnie inaczej o świecie. Przecież jak spotyka się w Umanak na tej małej wyspie Bułgara, który wierzy, że Ziemia jest płaska, a Grenlandia leży w jej centrum, no to ja się zamieniam w słuch, żeby mi ktoś wyjaśnił, jak to jest, że to jest świetne, bo w normalnym życiu nie spotykam takich rozmówców, a tu rozmówcy na każde moje pytanie mają odpowiedź. Ja tylko w pewnym momencie zawsze już przestaję drążyć, bo wiem, że to może już gdzieś zajść na taki poziom abstrakcji, z którego już nie będzie powrotu i zacznę w to wierzyć, nie daj Boże. Więc gdzieś tam to zawsze ucinam, ale to są fascynujące rozmowy.
Godzina reporterów.
W miniony czwartek w Galerii Bałtyckiej odbyło się spotkanie z mistrzem świata w rzucie młotem, Pawłem Fajtkiem. Na spotkaniu sportowiec opowiedział o swojej nowej książce pod tytułem Petarda – historia z młotem w tle. Obecni byli również współtwórcy dzieła Paweł Hochstim i Paweł Skraba. Rozmowa z autorami miała charakter bardzo humorystyczny. Paweł Fajtek w rozmowie z Andrzejem Brzezińskim zdradził, który z jego sukcesów był dla niego najważniejszy.
Dlaczego młot, a nie na przykład kula?
Dlatego, że ktoś wpadł na taki pomysł, a konkretnie Jola Kumor, i stwierdziła, że muszę rzucać tym młotem. Dążyła do tego tak długo, ponad 2 lata, aż przyszedłem na pierwszy trening i w końcu się zdecydowałem, więc cała ta chwała, która powinna być przypisana, to właśnie jej za wytrwałość.
Chciałem też się spytać o pana rywalizację z Wojciechem Nowickim, który ostatnio w Berlinie zdobył Mistrzostwo Europy. Czy to jest zdrowa rywalizacja, czy panowie się nawzajem gonicie, czy to też inaczej wygląda?
Ja myślę, że tutaj nie ma żadnej zazdrości przede wszystkim i życzymy sobie jak najlepiej. My to powtarzamy od dawna, że fajnie jest, kiedy jesteśmy we dwójkę, bo czujemy się mocni naprawdę i możemy siebie wspierać. Akurat w tym roku po raz pierwszy zdobyliśmy te 2 najważniejsze medale i miejmy nadzieję, że to się utrzyma, że po prostu będziemy przez najbliższe lata przywodzić te złote i srebrne medale do Polski. A w jakiej konfiguracji? No ja mam oczywiście nadzieję, że to się zamieni z powrotem, że to ja będę pierwszy, mam o co walczyć. No ale Wojtek na pewno będzie chciał kontynuować swoją gdzieś tam dobrą przygodę z tym dobrym rzucaniem, bo naprawdę w tym roku prezentował się świetnie.
Miejmy nadzieję, że do 3 razy sztuka się spełni w Tokio za 1,5 roku tak naprawdę.
Ja uważam, że właśnie tak, że to jest ten czas, wszystko na to wskazuje i naprawdę o wiele łatwiej będzie startować ten 3. raz niż ten 2.
Który z dotychczasowych sukcesów w Pana karierze był najważniejszy?
W każdym etapie życia każdy medal znaczył coś innego, bo najpierw był pierwszy medal, powiedzmy, Mistrzostw Polski Młodzików, później były kolejne gdzieś tam sukcesy. Bardzo ważny w moim życiu był konkurs Mistrzostw Świata Juniorów, gdzie zająłem 4. miejsce. Naprawdę to mnie utwierdziło w tym, że chcę rzucać, mimo tego, że medalu nie było. No patrząc na to wszystko, to jednak chyba ten medal z ostatnich Mistrzostw Świata z Londynu jest najważniejszy, bo jednak jest to 3. złoto z rzędu i coś historycznego, nikt tego wcześniej nie zrobił, więc no jakby sama ta wartość historyczna i samo to, że znowu po nieudanych igrzyskach ten złoty medal, więc na chwilę obecną to jest właśnie ten Londyn.
No miejmy nadzieję, że za rok również się ten sukces powtórzy jako po raz 4. Tego już naprawdę no, przez długi czas nikt nie powtórzy.
No tak, będzie to bardzo trudno powtórzyć i właśnie jeżeli chcę kiedykolwiek zdobyć 4 z rzędu, to muszę właśnie w tym przypadku, bo później na pewno już nie będę miał tak łatwo i wiemy, że z wiekiem już jest coraz ciężej, mimo tego, że z sukcesami można trenować do 40, ale wolę sobie właśnie po kolei co 2 lata te medale kolekcjonować.
Godzina reporterów.
W dniu 17 października 2018 roku odbył się 3. Pomorski Konwent Regionalny dla osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie to składało się z serii prelekcji przeplatanych dyskusjami i służyło omówieniu bieżących problemów, z którymi mierzą się studenci niedowidzący, niedosłyszący czy z ograniczoną sprawnością ruchową. Uczestnicy konwentu dzielili się z pomysłami na to, w jaki sposób można by ułatwić naukę osobom ze specjalnymi potrzebami. Spotkanie miało miejsce na terenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Drugą uczelnią współpracującą przy jej organizacji była Politechnika Gdańska. Materiał przygotowała Paulina Niedzielska.
Nazywam się Ela, jestem studentką 1. roku pedagogiki specjalnej. Ten konwent, który jest dzisiaj organizowany, jest związany też z kierunkiem, który studiuję i myślę, że warto się angażować w też takie działalności dodatkowe, bo warto pomagać.
Ja także jestem studentką, nazywam się Julia Jacuńska. My po prostu mieliśmy zajęcia z panią Justyną Rogowską i po prostu poprosiła nas o pomoc w konwencie i się zgodziliśmy, dlatego tutaj jesteśmy i przyszliśmy pomóc pani doktorantce, z którą mamy zajęcia.
Justyna Rogowska, Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Gdański. Myślę, że to przedsięwzięcie, które obecnie zrealizowaliśmy na Uniwersytecie Gdańskim w postaci 3. Pomorskiego Konwentu Regionalnego Osób z Niepełnosprawnościami pokazuje, że ta współpraca właśnie dla dobra studentów różnych uczelni, w tym wypadku akurat Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, pokazują, że no, jesteśmy w stanie wspólnie działać dla dobra studentów, dla dobra doktorantów z niepełnosprawnościami, dla dobra tak naprawdę naszej wspólnej sprawy, czyli podniesienia jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych. Jako Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych planujemy przeprowadzenie takich szkoleń dla chętnych studentów, chętnych doktorantów. Już prowadzimy takie szkolenia dla pracowników administracji czy bibliotek z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością, a w przyszłości będziemy ten katalog szkoleń znacznie poszerzać właśnie o takie różne dodatkowe kwestie w postaci na przykład szkoleń dla studentów z języka migowego, z wsparcia takiego w postaci orientacji przestrzennej dla osób z niepełnosprawnościami, no i wielu różnych innych przedsięwzięć.
Godzina reporterów.
Jesienią każdego roku harcerze z Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich Leśna Szkółka przygotowują dla drużyn żeńskich i męskich chaszcze. Biorą w nim udział zarówno młodsi harcerze, jak i ci nieco starsi. Czym są chaszcze? Co każdy harcerz powinien z nich wynieść? Jakie umiejętności nabyć? I dlaczego są tak ważne? O tym wszystkim opowiedzą nam zarówno tegoroczni organizatorzy, jak i uczestnicy chaszczy. Materiał zebrał nasz reporter Nikodem Chmiel.
Czuwaj, Nikodem Chmiel, Radio Mors. Czy wiecie może, czym są chaszcze? Nie chodzi o gęsto dziko rosnące krzaki i zadrzewienia. O chaszczach porozmawiam dzisiaj z harcmistrzem Danielem Sienkiewiczem Sienkiem z Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich Leśna Szkółka. Czuwaj.
Czuwaj.
Witam druha bardzo serdecznie. Proszę, niech druh opowie słuchaczom, czym są chaszcze.
Chaszcze to jest po prostu marsz na orientację. Impreza turystyczna, podczas której posługując się mapą, kompasem, orientacją w terenie, trzeba odnaleźć rozstawione w terenie punkty kontrolne i się przy tym nie zgubić oczywiście.
Od kiedy są organizowane właśnie chaszcze?
Chaszcze są organizowane od co najmniej 20 lat, myślę, ale chyba dłużej. Od kiedy zacząłem działać w niezależnym kręgu instruktorów harcerskich Leśna Szkółka, chaszcze już były. A to minęło tak gdzieś 20 parę lat.
Gdzie się najczęściej odbywają?
Trójmiejski Park Krajobrazowy, lasy w okolicy Trójmiasta, czasami Wejherowo.
Ilu jest przeważnie uczestników?
To trudno na to odpowiedzieć. Myślę, że co najmniej kilkadziesiąt osób. W tym roku, o ile się orientuję, na starcie stawiło się około 80 uczestników.
Proszę, niech druh nam powie, czy druh brał udział w harcerskich akcjach jako uczestnik.
Tak, tak, brałem. Moje pierwsze lata w Leśnie Szkółce. Organizatorem chaszczy był niejaki Jankes, Tomasz Jankowski. No i w tych czasach ja byłem uczestnikiem.
Jakie były wrażenia? Zawsze chaszcze się podobały, czy nie? Czy to było nudne?
Nie, no nudne to one zawsze nie były, zwłaszcza wtedy, kiedy dostało się do ręki mapę, na której było kilka kółek, kilka kresek, kropek i to w zasadzie było wszystko. Bywało ciężko.
I chaszcze to są właściwie, to jest impreza, która jest organizowana właśnie w niezależnym kręgu instruktorów harcerskich Leśna Szkółka, w tej organizacji harcerskiej lokalnej. A czy podobne też imprezy są organizowane w innych organizacjach harcerskich?
Generalnie tego typu imprezy są organizowane często przez różne stowarzyszenia, kluby i tak dalej. No ale myślę, że harcerskie też.
Tym razem mamy pogodę taką, no piękną, słoneczną. Troszkę jest zimno, ale deszczu nie ma, ale w deszczu by było dużo ciężej, prawda?
No, ponieważ chaszcze są organizowane zazwyczaj na przełomie października, listopada, aura bywa różna. Pamiętam przynajmniej trzy takie imprezy, kiedy deszcz nie ustawał przez cały czas jej trwania.
Ile czasu mają uczestnicy na dotarcie do wszystkich punktów?
To zależy od długości trasy. Na trasę, którą ja organizuję, staram się, żeby długość trasy była między 3 a 4 km. I wtedy tak zwany limit czasu na pokonanie tej trasy jest pomiędzy 100 a 120 minut.
I przeważnie chaszcze odbywają się w dzień, prawda?
Tak, chaszcze są imprezą dzienną.
Czy młodym harcerzom uda się odnaleźć wszystkie punkty? Odpowiedzi na to pytanie udzieli nam organizator Jakub Miller-Alladen, który w tym roku jest odpowiedzialny za część młodszoharcerską.
Mam nadzieję, że tak. No wiadomo, że to jest konkurs, tak jakby, zawody, więc wszyscy nie mogą zgarnąć każdego punktu. Komuś pójdzie gorzej, komuś lepiej, no ale nie powinni się zgubić. Punkty zostały dobrane odpowiednio do umiejętności. Są trzy poziomy trudności dla ludzi, którzy mają pierwszy raz kontakt z mapą, średnio harcerska oraz dla takich już zawiadaków, trasa zastępowych. I są dopasowane do umiejętności, jak już mówiłem.
A niech nam druh powie, czy druh organizuje chaszcze po raz pierwszy?
Tak, to jest mój pierwszy raz, ale to nie pierwszy raz, kiedy się stykam z mapą, bo od 3 lat chodzę na takie imprezy na orientację, na trasy czasem zaawansowane, czasem średnio zaawansowane, także już można powiedzieć, że mam dosyć dobre doświadczenie w tym i właśnie postanowiłem zrobić coś takiego dla naszych harcerzy.
Czy przygotowanie chaszczy było trudne? Wymagało to wysiłku?
Oczywiście, że tak. Każda właściwie zbiórka harcerska wymaga sporo wysiłku. To nie ma się nad czym zastanawiać. Chaszcze również to dużo roboty, bo to jest impreza dla sporej ilości osób, bo na tych wszystkich trasach uczestniczy trochę mniej niż 100 osób. I trzeba to wszystko dopasować tak, żeby wszystkim się jak najbardziej podobało.
A tak naprawdę, czego można się nauczyć właśnie poprzez udział w takich chaszczach?
No na pewno po pierwsze uczy, jak się poruszać po mapie. Po drugie, chodzi się w jakichś patrolach do 4 osób, więc uczy też współpracy, gdy jedna osoba się pomyli, druga osoba może ją poprawić i w ten sposób spiszą prawidłowy. Lub no, jeśli nie ma tej współpracy, wszyscy myślą źle, no to spiszą zły punkt.
A jakie nastroje panują wśród uczestników, którzy niebawem wyruszą w trasę? Jak myślicie, czy uda się wam odnaleźć wszystkie punkty?
Czy uda nam się odnaleźć wszystkie punkty? To jest dobre pytanie. Według mnie będzie duży problem, bo mamy ciężką mapę, ale może nam się udać. Wierzę w naszą drużynę.
Nie zgubicie się w lesie?
Raczej nie zgubimy, bo mapa jest ciężka, ale raczej to ogarniemy na tyle, żeby się nie zgubić.
A jak myślicie, czy uda się wam dotrzeć przed zmierzchem?
Raczej tak.
A nie boicie się spotkania z dzikiem?
Dzik, jeśli nie zaczepimy dzika, wszystko będzie dobrze.
Życzę pomyślnego dotarcia do celu.
Teraz to już wszystko w godzinie reporterów. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, a Zapominalskich zapraszamy w niedzielę o 13:00.
Oliwia Konkel
i Wojciech Wesołowski.
Do usłyszenia.
Godzina reporterów.